Cześć, dzień dobry. Witamy z Tamarą i z Helusią. Opowiemy trochę o książce, która mnie zaciekawiła ostatnio. Skończyłam ją, Kobiety i dziewczyny ze spektrum autyzmu, ale także trochę o samym spektrum i o byciu w spektrum, co to znaczy i co to znaczy dla mnie. Bo tak, jako 42-letnia kobieta zostałam niedawno całkiem zdiagnozowana jako osoba w spektrum.
Cześć, słuchasz podcastu Całkiem Nudne Życie o ucieczce z miasta na wieś, zwierzętach i etyce. Ja nazywam się Rachela.
A ja nazywam się Krystyna. Zapraszamy.
Książka ta napisana jest przez Sarę Hendricks, która w wieku 43 lat została zdiagnozowana na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jak sama pisze, było to dla niej dość niespodziewane, aczkolwiek gdzieś zauważała jakieś cechy. Natomiast w czasach, gdy próbowała się zdiagnozować, lekarze jej mówili, że kobiety autyzmu nie mają, z tego co pamiętam przynajmniej z tej książki. Sara napisała 6 książek na temat autyzmu i zespołu Aspergera. Jest także prelegentką, uczestniczką międzynarodowych debat poświęconych w szczególności specyfice ASD u kobiet. Zaraz wytłumaczę, co to znaczy. Prowadzi także prywatny ośrodek szkoleniowo-autystyczny. Książkę kupiłam po diagnozie, bo chciałam wiedzieć więcej. Nie wiedziałam, z czym to się je, z czym to się łączy. Dla mnie po prostu życie było zawsze takie specyficzne. No, nie wiem, wiedziałam, że jestem trochę inna, dziwna. Dziwna z perspektywy innych osób. Czasami miałam wyrzuty sumienia odnośnie niektórych moich zachowań i cech, jak zmienianie częste hobby, jak to, że nie wiem, próbuję podłączyć Walkmana w wieku 10 lat do wzmacniacza, wysadzam w domu całe korki i spalam Walkmana. Dodajmy, że to były lata 90. Walkman nie był nasz, musieliśmy odkupić. Grzebałam od małego w szufladzie z narzędziami. Nie bawiłam się lalkami, nie umiałam się dogadać dorastając z koleżankami z liceum, bo nie interesowały mnie te same tematy, co je. I wtedy nie wydawało mi się to dziwne. Chyba nie pamiętam, też ciężko sobie przypomnieć po tylu latach. Ale czasami wydawało mi się, że za bardzo gdzieś tam odstaję i może ktoś mnie nie rozumie. Myślę, że może to wynikać z wielu rzeczy, ale przytoczę właśnie cytat z książki, która jest napisana w sposób specyficzny, dlatego może się nie do końca spodobać ci jako książka, nie wiem, jest trochę bardziej naukowa, zawiera cytaty z różnych badań i przez to może być trudna w odbiorze, cytując. Laj i współpracownicy, porównując dziewczęta i chłopców z autyzmem, ustalili, że w dzieciństwie przedstawiciele obydwu płci byli równie autystyczni, w nawiasie, dorosłszy, ciężkie słowo. Jednak kobiety wskazywały mniejsze trudności w komunikacji społecznej, co mogłoby świadczyć o tym, że opanowały strategie kompensacyjne, do czego mogły być bardziej zmotywowane, aby wydawać się bardziej typowe społecznie. Dziewczynki zawsze mają większą determinację, sorry, ale tak mi się wydaje. Wydaje mi się to, że udało mi się przeżyć te 42 lata, nie wiedząc o tym, że jestem w spektrum autyzmu, bo umówmy się, ze spektrum się urodzisz, to nie jest coś, co się nabywa. Może być niewidoczne po prostu na początku. Wynikało właśnie z tego, że gdzieś tam próbujemy udawać bardziej przystosowane społecznie osoby niż jesteśmy. To jest obciążeniem psychicznym tak naprawdę dla nas i może prowadzić do wielu innych problemów. Przyznam, że ten odcinek będzie na pewno dla mnie ciężki z powodu tego, że jest dla mnie osobisty, ale także dlatego, że nie jest, to jest temat, któremu nie poświęciłam zbyt dużo czasu jeszcze, no bo tak naprawdę diagnoza moja odbyła się w te wakacje. W międzyczasie zaczęłam czytać jakieś rzeczy i mieć kolejną terapię. Nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, mogę wam przekazać to, co przeczytałam. Ale jak chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam na profil na Instagramie Ida ma autyzm. To właściwie Ida gdzieś kiedyś swoimi postami przekonała mnie do tego, żeby się zastanowić, czy nie warto zrobić badań. Potem na chwilę zapomniałam o tym, no ale lecząc się na uogólnione zaburzenia lękowe, mój psychiatra stwierdził, że już leki więcej mi nie pomogą. Jest to jakiś tam etap, którym więcej nie da się zrobić. I gdzieś tam zaczęliśmy obydwoje myśleć o tym, że może jednak sprawdzić testami, co jest ze mną i w którym kierunku pójść dalej z leczeniem. Zabawne, a może zabawne i ironicznie jest dla mnie to, że ja sprzed diagnozy, sprzed terapii, sprzed 4 lat, słysząc o autyzmie, depresji, zaburzeniach lękowych, pewnie bym myślała o wielu osobach, że jest coś z nimi nie tak, że to jakieś poważne zaburzenia, bałabym się tych ludzi, obserwowałabym ich i nie wiedziała z nimi, jak rozmawiać. Szczególnie jakby mi ktoś powiedział, że jest w spektrum autyzmu prawdopodobnie, co jest beznadziejne z mojej strony, ale no myślę, że ludzie tak mają, że jak nie znają czegoś, nie wiedzą, to się tego trochę boją i trochę nie wiedzą, jak postępować i trochę unikają. Chciałabym mieć wyrobiony taką otwartość umysłu, żeby w ten sposób nie reagować, natomiast nie wiem, czy uda mi się to wyćwiczyć, czy uda mi się mieć taki umysł. Natomiast przez te wiele lat pracy z ludźmi, którzy pomagali mi otwierać ten umysł, pomagali mi się odnaleźć, pomagali mi się zdiagnozować w wielu rzeczach, zadbać o swoje zdrowie psychiczne, nauczyłam się bardzo wiele o tym, że ciało zasługuje na leczenie, jeżeli coś się boli. Tak samo jak umysł. Jeżeli boli nas noga, idziemy do ortopedy. Jeżeli boli nas coś, nie wiem jak to nazwać, w duszy, w umyśle, ciężko nam z czymś, nie radzimy sobie, zamartwiamy się czymś za bardzo, boimy się czegoś, to wcale nie musi oznaczać, że to jest to normalne. Normalne to też jest takie słowo, którego nie powinniśmy używać, bo czym jest norma? Ale niekoniecznie musi być tak, że twoja bezsenność, twoje lęki, twoje wymyślanie scenariuszy na przyszłe dni przytrafiają się wszystkim. Oczywiście pewnie takich osób jest wiele i każdy ma jakieś podobne zachowania. Natomiast czasami, jeżeli to wpływa na ciebie tak, że nie możesz funkcjonować normalnie, nie śpisz, czujesz się coraz gorzej, to wpadasz w depresję, a potem już z górki w dół. Tak, to też jest część chyba cech ze spektrum, bycie bezpośrednim i czasami, przynajmniej teraz już wiem, że czasami mogę powiedzieć coś takiego, co może kogoś niechcący urazić. Natomiast na pewno nie jest to moim zamierzonym celem. Po prostu mam tak od małego. Wydawało mi się, że to jest szczerość. Wracając do tego tematu umysłu i bólu, cierpienia. Dlaczego nie skorzystać właśnie z pomocy terapeuty, psychoterapeuty. Ja popełniłam ten błąd, że na początku poszłam na samą terapię bez konsultacji psychiatrycznej. Psychiatra brzmi tak poważnie, jakby był dla jakichś, teraz uwaga, powiem to, wariatów, ale to nie jest jakby dobre słowo. Ale myślę, że tak wiele ludzi myśli, że jeżeli się chodzi do psychiatry, to jesteś wariatem. I to jakby zaraz cię łączy z psychopatami i zaraz jesteś w ogóle dziwną osobą, która zachowuje się w sposób przerażający. Tak nie jest. Psychoterapeuta, psychiatra to są osoby, które tak samo jak, nie wiem, endokrynolog przypisują ci leki na dane problemy. U mnie była to lękliwość ostatnio bardzo wysoka. Po pandemii mocno mi wzrosła. Właściwie odkąd rzuciłam pracę w korporacji, zaczęłam unikać ludzi. Byłam bardzo przemęczona przebywaniem wśród osób w pracy, tym bardziej, że miałam open space i na jednym piętrze, nie wiem, było 200-300 osób, w całej firmie było ponad 700, co było strasznie męczące. Jak wracałam do domu po tej pracy, to jadłam obiad i szłam spać, bo to był kawał mojego życia, który mogłam spędzić zupełnie inaczej, gdybym wiedziała, gdybym zadbała o swoje zdrowie psychiczne wcześniej. Myślę, że wtedy już się zaczęły moje lękliwości, takie związane z przebywaniem z ludźmi, chęć ucieczki, przeprowadziłyśmy się na wieś. No i potem była pandemia, która nadal trwa i ona jakby dała mi przyzwolenie na niewychodzenie z domu, co było dla mnie super. Czułam się świetnie, że nie muszę nigdzie wyjeżdżać. A jednocześnie trochę mnie przyblokowała, bo nie musiałam. Przyzwyczaiłam się i teraz ciężko było mi wrócić do ludzi. Bardzo ciężko. Wyjazdy, które miałam, łączyły się ze spotkaniami z gronem 300 osób. Harmidrem, hałasem, przemęczeniem, niespaniem i nie mogłam się w tym odnaleźć po raz kolejny. Więc zaczęłam się znowu bać takich wyjazdów. Bać to może nie jest odpowiednie słowo. Czuć lęk, niepokój. No i wtedy jakby już byłam na początkach leczenia się lekami, które bardzo mocno mi pomogły przeżywać takie sytuacje. Nie zmienia to faktu, że po powrocie musiałam odespać i odreagować w swojej ostoi. W tamtym czasie mój psychiatra podejrzewał, że to przez depresję, przez to, że nie śpię, jestem tak zmęczona i przez ogólnie lękliwość, jestem wykończona ganiami z ludźmi. Ale po czasie doszliśmy do tego, że jestem już na takiej dawce leków, że nie powinno to na mnie wpływać i tu pojawił się pomysł, aby się zdiagnozować, tak jak mówiłam wcześniej. Powiem szczerze, że trochę się tego bałam. Bałam się bardziej tego, że nic mi nie wyjdzie i się okaże, że wtedy jestem dziwna i że nie rozumiem, że jestem złym człowiekiem, skoro we mnie to wszystko siedzi i nie umiem funkcjonować w jakiś sposób. Tym bardziej, że testy były drogie, kosztowały 1000 zł. Zawierały testy na autyzm i ADHD, które sobie wkręciłam, że też mam, ale chciałam wiedzieć, bo tak już mam, że chcę wiedzieć wszystko i uczyć się na ten temat. Krysia mi wypisała pomocnicze pytania, które mogłyby być ciekawe dla niektórych osób, które nie mają pojęcia, z czym to się je. Pierwsze pytanie od Krystyny albo od ludzi. Dlaczego zdecydowałaś się na diagnozę w wieku 42 lat? Jak już zaczęłam dbać o swoje zdrowie psychiczne, dowiadywać się coraz więcej na ten temat, to chciałam wiedzieć, tak jak powiedziałam wcześniej, ile z moich cech może być cechami ze spektrum. Zaraz wyjaśnię, jakie jest różnica, co znaczy spektrum i co znaczy, czym to się różni od bycia osobą autystyczną, o ile się różni. Przede wszystkim chyba osiągnęłam taki moment w pracy, gdy dotarłam do momentu, że nie byłam w stanie pojąć jakichś wyższych rozkmin na temat genów, ich replikacji. Oczywiście to jakby nie na tym polega moja praca, a to były jakieś poboczne wątki dotyczące, pamiętam ten dzień cierpienia owadów i tego, jakich geny, że nie wiem, czy tak można powiedzieć, się zachowują. I pomimo czytania książki Richarda Dawkinsa, Samolubny gen, też nieumiejętności poukładania sobie tego wszystkiego po kolei, może potrzebuje czasu. Na pewno jest tak, że potrzebuje na wiele rzeczy czasu, żeby dotarło i żebym to zrozumiała. W normalnym życiu, poprzednim życiu, które było proste z mojej perspektywy, nie potrzebowałam takich rozkmin nigdy, ale też się nie rozwijałam za bardzo. Natomiast tutaj mnie to w jakiś sposób upadło i czułam się głupia i wiedziałam, że jest jakaś granica, do której mogę dojść. Z drugiej strony mój kolega wytłumaczył mi, że to nie moja wina, że to tak jak urodzić się osobą wysoką i nie mieć na to za bardzo wpływu. Albo nie rozumieć, nie wiem, algebry, matematyki w odpowiedni sposób, nie rozwiązywać skomplikowanych równań, nie rozumieć chemii na wysokim poziomie. No, jest tak, że jesteśmy specjalistami w jakichś dziedzinach. Niektórzy poświęcają całe życie nauce. Pytanie, czy jest mi to potrzebne, żebym rozumiała, nie wiem, algebrę. Jestem osobą ciekawską, więc wiele rzeczy mnie interesuje i chciałabym zrozumieć. Natomiast dziś już wiem, że jakby wymaga to nakładu czasu ode mnie. Tak, bo tu chciałam diagnozę, żeby wiedzieć, co wynika z moich ograniczeń i jak działa mój mózg. I niekoniecznie jest to związane ze spektrum. Czasami po prostu nie muszę wiedzieć wszystkiego na świecie. Czym różni się spektrum, bycie w spektrum od autyzmu? Tutaj pomogę sobie mądrzejszymi stronami, na które wpadłam w sumie dzisiaj, bo dla mnie nie miało to znaczenia za bardzo, ale wiem, że jest wiele osób, których to interesuje. Spektrum to inaczej różnorodność, czyli tak naprawdę zakres jakiś funkcjonowania osób autystycznych i każda ma po prostu, ja sobie spektrum wyobrażam jako taką oś, gdzie nie wiem, na lewym końcu jest minus, na prawym końcu jest plus. Im bardziej jest w stronę plusa, tym więcej objawów autyzmu, profilów autyzmu i nasilenia tych objawów się ma. I im bardziej w lewo, to tym mniej i tak dalej. Żeby być spektrum, nie trzeba mieć takich cech. U każdego to jest w ogóle zupełnie coś innego, w innym nasileniu, natężeniu. Dlatego też mój lekarz mi powiedział, żebym nie czytała nic na ten temat przed diagnozą, ponieważ każdy ma inaczej i nie muszę się z tym identyfikować, bo u mnie może wyjść zupełnie coś innego. W objawach autyzmu można, myślę, że wymienić takie trzy sfery, w których można zauważyć jakieś zmiany albo inne zachowania. Jest to komunikacja, interakcje społeczne oraz powtarzalne stereotypowe wzorce zachowania. Od razu powiem, że ta wiedza jest ze strony Polski autyzm.pl. Możecie sobie tam wpaść i poczytać trochę więcej. Tak więc tu u każdej osoby w tych trzech strefach różne cechy charakterystyczne mogą być różnie nasilone, dlatego nie da się tego zakwalifikować jednoznacznie. I każdy z nich może funkcjonować w zupełnie inny sposób. I dlaczego nazywamy to spektrum? Tu trochę wiedzy naukowej. Autyzm po raz pierwszy został opisany przez Leo Kanera w 1943 roku. To bardzo dawno temu, o dziwo. A grupę dzieci, którą nazwał autystycznymi, opisał również Hans Asperger. I pracowali oni niezależnie od siebie, ale obaj użyli na początku tego samego słowa autystycznym, czyli dzieci, które były w specyficznym profilu, trudności między innymi izolowania się, braku zainteresowania ludźmi, trudności w komunikowaniu się czy interakcjach z ludźmi. I tu chciałabym trochę to rozwinąć, bo komunikowanie się to jest coś, co mi się przytrafiło w mojej pracy, gdzie niektórzy uważają, że tak mam problemy w komunikacji, ale one nie są jakby to ująć. Brakuje mi słów czasami, to też zostało zdiagnozowane na teście, ale brakuje mi tych słów w momencie, kiedy się stresuję głównie. Czyli to, co się działo na początku, teraz sobie to mogę tak wyjaśnić. Nagrywania podcastu, gdy zaczęłam tracić głos i nie wiedziałam, co mówić, wynikało z nasilenia się stresu, tego, że za mało wiem, że ktoś mnie będzie oceniał, to też jest lęk społeczny. I przestałam mówić, przestałam móc używać słów, które wcześniej nie były dla mnie problematyczne. I na tym polega mój problem z komunikacją. Ogólnie część osób z autyzmem może w ogóle nie mówić albo używać innych form komunikowania się, jak pokazywania palcem, szczególnie u dzieci, wysławiania się w sposób nietypowy. Nietypowe dlatego dla norm społecznych, lub powtarzać te same słowa w sposób dla niektórych dziwny, ale nie musi być to prawdą. W sensie nie musi być to u wszystkich. Z książki Sary wiem, że badała wiele kobiet, które bardzo elokwentnie się wypowiadały i były w spektrum, więc nie jest to, tak jak niektórym się wydaje, cecha określająca, czy ktoś jest osobą autystyczną, czy nie. Ale może się zdarzyć, że dzieci na przykład mają opóźniony rozwój mowy lub dorośli i dzieci unikają kontaktu wzrokowego. No, to jest coś, co ja mam i z czym czasami udaje mi się, nie wiem, zahaczyć, ale powoduje to u mnie dyskomfort pewnego rodzaju i jak się skupiam, to raczej wtedy nie patrzę w oczy. Można mieć problem z odczytywaniem mimiki twarzy, tonu głosu, gestów rozmówcy. Mi się wydaje, że się tego nauczyłam i bardzo dobrze obserwuję te wszystkie części. Jestem w stanie wręcz zauważyć, gdy ktoś się czuje niekomfortowo lub źle. Więc też nie jest to u mnie cechą akurat typową. Można mieć problem także z tym, że się mówi coś nieadekwatnie do sytuacji, a także trudności w komunikowaniu potrzeb lub pragnień. To jest chyba coś, co ja mam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie umiem komunikować wielu uczuć. Tego jak... Nie chodzi o to, że nie umiem powiedzieć komuś, co czuję do niego, w tym przypadku do Krysi, ale raczej takich uczuć, emocji związanych ze mną. Co czuję w danym momencie, jak to nazwać i w co ubrać. Nie umiem też w moim przypadku zrozumieć czasami ironii i metafor, chociaż sama się nimi często posługuję, co jest zaskakujące. I na tym mogą polegać problemy z komunikacją, a nie na tym, że nie wiem, że ktoś konkretnie, kto jest w spektrum, zawsze będzie miał problem w komunikowaniu się z ludźmi. To nie jest reguła. Polecam wam poczytanie różnych doświadczeń, różnych dzieci i kobiet związanych diagnozą, na czym to dokładnie polega i zbadania tego, obserwacji, szczególnie w wieku dziecięcym, bo można pomóc dzieciakom bardzo mocno. Żeby się tutaj nie rozgadywać za dużo na temat spektrum, bycia w spektrum i jakby autyzmu, samego tych definicji. Jeszcze na szybko wspomnę, że u chłopców podobno autyzm występuje 4 razy częściej niż u dziewczynek, aczkolwiek wydaje mi się, że u dziewczynek po prostu jest ciężej go zdiagnozować. I objawy u nich wyglądają zupełnie inaczej niż u chłopców, dlatego stąd te badania. Będę tu używać naprzemiennie słów autyzm i spektrum, ale no, tak jak mówię, to jest zakres, jakaś linia różnych cech i ich zagęszczenia, ale są jakby to o czym dalej mówię, też może występować w różnym zagęszczeniu i w różnym stopniu u danych osób. Więc będę próbowała to odnosić raczej do siebie. Co ja zauważyłam podczas tych wszystkich wyjazdów, to było wrażliwość na bodźce, na dźwięki, światło i tłum. I te rzeczy powodują u mnie do dziś czasem taki niepokój, gdzie czuję czasem nawet dreszcze przechodzące po ciele. Z tym związane, jeżeli jest tego za dużo. Bardzo nie lubię hałasu, szczególnie w Warszawie i dużych miastach. Staram się chodzić w zatyczkach do uszu, takich, które pozwalają mi słyszeć, nie wiem, jakieś zagrożenia typu auto hamujące czy krzyk, ale całkiem mocno przytłumiają wszystkie inne dźwięki. W taki sposób, że trochę się czujesz, jakbyś chodziła z poduszkami na uszach. Nie wiem, czy niechęć do przytulania jest tutaj kwestią tego, że u mnie to jest spektrum, czy po prostu nie czuję takiej więzi ze wszystkimi, żeby się przytulać. Wydaje mi się, że jak kogoś bardzo lubię, to nie mam z tym problemu. Aczkolwiek wolałabym to zatrzymać tylko dla Krysi, myślę. Nie lubię ubrań zbyt sztywnych, drapiących, aczkolwiek lubię wełnę, ale nie przy szyi. Nie lubię rzeczy na szyi i nie lubię niektórych rzeczy do jedzenia, ale to może być u każdego. Tak jak mówiłam, w różnym zakresie. Następne pytanie od Krysi. Co daje mi diagnoza? Dziś myślę, że trochę już późno na to, bo no, pomogła mi zrozumieć samą siebie głównie. Nie jest to diagnoza dla ludzi z pracy, myślę. Nie jest to diagnoza dla otoczenia. Jest to diagnoza dla mnie, żeby zrozumieć, żeby nauczyć się z tym żyć, żeby unikać w jakiś sposób albo dawać sobie radę z tymi rzeczami, które powodują nieprzyjemne emocje. Jak na przykład radzenie sobie z hałasem, co robiłam już dużo wcześniej, zanim byłam zdiagnozowana. Ogólnie, jak powiedział mój terapeuta, bardzo dużo rzeczy sobie sama wypracowałam przez ten czas, co łączyło się z obciążeniem psychicznym oczywiście i zmęczeniem, ale dałam sobie radę. I dla mnie niewiele się zmieniło. Jakby ta diagnoza nie jest jakąś plakietką, którą w sobie mogę teraz przypisać trendem, w który wpadłam. Dla mnie jest to pomoc w zrozumieniu, że jak, nie wiem, dzisiaj gram na pianinie, jutro chcę pisać na blogu, pojutrze strugam łyżki, to nie ma w tym nic złego. I nie muszę się skupiać na jednej rzeczy. Jak pisze Sara, teraz zacytuję, bo w książce też znajdziecie na to odpowiedź, co daje nam diagnoza. Zarówno dla rodziców dziecka, jak i dla osoby dorosłej diagnoza autyzmu oznacza początek nowej podróży ku zrozumieniu, akceptacji i rozsądnym oczekiwaniom. gdy autyzm zostaje stwierdzony oficjalnie, wreszcie możliwe jest wdrożenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Diagnoza rozpościera przed osobami z autyzmem i ich rodzinami perspektywę postępu, a płynące z niej korzyści wykraczają daleko poza medyczne wyjaśnienia. Na pewno diagnoza w dzieciństwie dałaby mi dużo więcej i może nie czułabym się taka odizolowana w niektórych rzeczach. Dla wielu osób późna diagnoza jest uczuciem ulgi. Dla mnie chyba niekoniecznie, w sensie jest to kolejny temat, który chciałam zgłębić i dalej go zgłębiam, chociaż stwierdziłam, że przeczytałam tylko tą jedną książkę, to już jestem gdzieś w kolejnych, bo mnie zaciekawiło. W książce też znajdziecie wiele objawów opisywanych przez kolejne kobiety, które były u nich zdiagnozowane, po których stwierdziły, że może im się przydałoby też badanie. Coś ciekawe, jest tu taki rozdział o tożsamości płciowej w dzieciństwie i tu jest też etap, z którym ja się identyfikuję, bo często na pytanie zadawane, czy czuję się kobietą, nie wiem, czy ma to dla mnie znaczenie. Bardzo często się nad tym zastanawiałam, jak się czuję i czy muszę się określać. Jak byłam mała, przebywałam głównie z chłopakami na podwórku. I nie czułam tej potrzeby określenia się. Bardziej czułam się jak osoba o dwóch płciach. Nie wiem, działałam z dziewczynkami i z chłopcami w kwestii, nie wiem jak to nazwać, żeby dziwnie dla niektórych nie zabrzmiało. Ale przeczytam cytat jednej z kobiet z autyzmem. Nie uważałam się ani za chłopca, ani za dziewczynkę, mimo że zdawałam sobie sprawę z tego, że jestem osobą płci żeńskiej. Czułam się raczej jak jakiś android czy kosmita, bo nie wierzyłam, że mogę być człowiekiem, skoro tak bardzo różnię się od moich rówieśników oraz widzę rzeczy i prawdy życiowe, których oni nie dostrzegają. No i właśnie, myślę, że ta książka da ci odpowiedź na wiele pytań. Na relacje z partnerem, na relacje ze znajomymi, na poczucie, że nie jest się samym w tym wszystkim. Ten zakres jakby historii, cech, charakteru jest tak szeroki, że myślę, że nie powinno się go zawężać w żaden sposób. Nie powinno się stawiać granic jakiś odnośnie spektrum, dlatego jest to spektrum. I nie powinno się osób ze spektrum jednoznacznie określać, przypisywać im wszystkie cechy znane nam do dziś jako cechy autystyczne, bo badania dowodzą, że te cechy nie muszą być w różnym, jakby w tym samym nasileniu u każdej osoby. Przejdźmy do kolejnego pytania trudnego, Krysi. Czy zamierzasz zmienić swoje plany? Dalej nie mogę rozczytać. Cele w związku z diagnozą? Myślę, że nie. Jedna rzecz, którą bym chciała zmienić, to poznawać się bardziej, zwracać na to uwagę. Czytać, bo uwielbiam czytać, więc czemu miałabym nie czytać o uczuciach, emocjach, spektrum i oglądaniu tego u innych ludzi. Na pewno w tej kwestii, gdy czytam, że inni mają podobnie, to czuję ulgę. To mi rozjaśnia wiele rzeczy. Natomiast nie czułam samej ulgi, słysząc diagnozę. Kolejne pytanie. Czy oczekujesz, że ludzie będą cię traktować inaczej? Mam nadzieję, że nie. I to był mój główny powód na początku, aby nie mówić wszystkim o tym, że jestem w spektrum, bo dla mnie to niewiele znaczy w takiej kwestii, że no jestem w spektrum od urodzenia i przez 42 lata byłam tą samą osobą. Znaczy no nie tą samą, bo się rozwijałam i zmieniałam. Ale nie sądzę, by zmieniło to coś w odbieraniu mnie, mam nadzieję. Ludzie, którzy dobrze mnie znają, mnie wspierają, zapewnili o tym, że dla nich nic się nie zmienia. Ludzie, którzy mnie nie znają, mają bardziej zamknięte umysły, przypisują mi niektóre cechy, których nie mają prawa mi przypisywać, bo wcale tak to nie jest, jak im się wydaje. Więc na pewno było trochę ciężko. Natomiast ja będę dalej robić swoje, bez względu na diagnozę. A nawet wręcz bym powiedziała, że będę rozwijać się bardziej w kierunku poznania, samopoznania. Ostatnie pytanie. Jakich reakcji się spodziewasz? Jakich już doświadczyłaś? Myślę, że trochę tutaj już opisałam. A nie, to nie jest ostatnie pytanie. Ale myślę, że tu trochę już opisałam. Różnorodność reakcji zależy od tego, jak jestem głęboko w relacjach z jakimiś ludźmi. I tak jak mówiłam, ludzie, których znam dobrze, z którymi się przyjaźnię, zupełnie dla nich nic się nie zmieniło. Najwięcej jakby słabych doświadczeń mogę mieć od osób, które nie rozumieją, czym jest spektrum, czym jest bycie na spektrum i tego, że nie wszystkie cechy spektrum można przypisać jednej osobie. I wtedy będą sobie usprawiedliwiały moje zachowania właśnie w ten sposób, co jest trochę krzywdzące. Tamara mi się tu wywaliła na klawiaturze i leży jak królowa. Ostatnie pytanie od Krysi. Ciężkie. Czy uważasz, że diagnoza jest dla każdego? Czy mimo podejrzeń można żyć dalej jak nigdy nic? Myślę, że tak. Myślę, że diagnoza nie musi być ci, jakby szczególnie w dorosłym wieku. Diagnoza niewiele zmienia. Jeżeli podejrzewamy, że nasze dziecko jest w spektrum, to raczej bym zachęcała do obserwacji i do byciu wrażliwym na zachowania dziecka, jego potrzeby. Nie tak, jak to było kiedyś. Teraz świat się zmienił. Powinniśmy uczyć nasze dzieci umieć wyrażać emocje i to, co czują, i to, czego potrzebują, a wszystkim nam będzie łatwiej w życiu. Natomiast jako dorosła osoba, nie wiem, dla niektórych może to być ulgą, dla innych nie, tak jak dla mnie, więc to jest tak szeroka gama doświadczeń, że może nic się nie zmienić, może zmienić się wszystko, zależy jak, w której części skali jesteś, więc wszystko zależy w tej kwestii. No i tak, przeszliśmy przez jakieś ciężkie dla mnie tematy. Opowiedziałam ci o sobie prawie wszystko. O ważnych rzeczach myślę, o rzeczach, które polecam zapoznania się, aby nie być tak zamkniętą osobą jak ja kiedyś na nieneurotypowość. Polecam ci stronę Ida ma autyzm na Instagramie. Ida bardzo dużo wywiadów robi z różnymi osobami, które opowiadają o swoich doświadczeniach. Na pewno ci doradzi w kwestii wielu rzeczy. Wiem, że kiedyś mi polecała jakieś ośrodki badań. Niestety z nich wtedy nie skorzystałam, bo wydawało mi się to niepotrzebne. Ida poleca też dużo książek. Między innymi od niej jest ta książka, o której przed chwilą mówiłam, czyli Dziewczyny i kobiety w spektrum autyzmu, ale także książka Przewodnik po emocjach Anny Cyklińskiej, która jest psychoterapeutką, którą polecam. Jestem w połowie tej książki, jest prosta, łatwo się czyta, bardzo dużo można się dowiedzieć o emocjach, jeżeli... Nawet nie tyle, jeżeli masz problem z emocjami, co nazywać dokładniej to, co czujesz. Linki do Idy dam w podsumowaniu podcastu. W internecie jest bardzo wiele informacji na temat autyzmu. Można sobie poczytać, aczkolwiek nie wszystkie informacje są spoko i nie ufałabym wszystkiemu, byłabym tu bardzo uważna. I przede wszystkim podchodziła do tego, że bycie w spektrum to tak jak, nie wiem, bycie osobą melancholijną w jakimś stopniu albo, nie wiem nawet jak to porównać. Po prostu masz niektóre cechy, niektórych nie masz i w zależności Od tego, jaką jesteś osobą, każdy ma coś innego. I ja tak do tego podchodzę i w końcu czuję się, że nie jestem w tym sama i że nie ma w tym nic dziwnego. Więc jeżeli masz potrzebę, zdiagnozuj się, jeżeli nie, poczytaj sobie o tym, a będziesz wiedzieć więcej na pewno. Ale mam nadzieję, że coś ci się spodobało w tym odcinku. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz do mnie. Możesz napisać na maila info@całkiemnudnejżycie.pl, a postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wybacz, dzisiejsze jąkanie się trochę wynikało, myślę, że ze stresu opowiadania o tym temacie, bo jest mi bardzo osobiste.
I to już wszystko w tym odcinku podcastu Całkiem Nudne Życie. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć naszą działalność dowolną kwotą na serwisie Patronite lub Buy Coffee Too. Dzięki temu wsparciu wspieramy lokalne zwierzęta i pomagamy tym dzikim, jak jest Maciek. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Do usłyszenia!